Moje rozważania nazwałem Wieczór, w którym umarł Boży Syn, Jezus Chrystus. I będziemy skupiać naszą uwagę na Panu Jezusie. Natomiast chciałbym także was wziąć razem na spotkanie z Piotrem. I dzisiaj mam położone na sercu, aby usłużyć wam, aby rozważać z wami Słowo Boże, które mówi o tym, jak to zapiał kur, kiedy Piotr się zapierał. Chciałbym, abyśmy zobaczyli z Bożego Słowa przesłanie, które Pan posyła do nas dzisiaj, w ten piątek, w ten piątkowy wieczór. Przeczytamy kilka fragmentów Bożego Słowa. Rozpoczniemy od Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, wiersz 31 do 34. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wiersze od 31 do 34. I Pan Jezus zwrócił się do Szymona Piotra i oto powiedział jemu tak: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, inne słowo, które jest użyte w innych tłumaczeniach, brzmi upamiętasz, nawrócisz, upamiętasz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą jestem gotów iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł: powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Oto jeden fragment, który chciałbym przeczytać, przekazać wam na rozpoczęcie. Pan Jezus rozmawia z uczniami swoimi przed swoją śmiercią. Rozmawia o tym, co się ma wydarzyć. Objawia im jakby proroczo to, co ma się stać za moment, za chwilę. I wtedy Piotr powstaje pewny siebie. Wtedy Piotr deklaruje, że on, choćby wszyscy go opuścili, on go nie opuści. On pójdzie z nim nawet na śmierć. Pójdzie do więzienia, pójdzie gdziekolwiek on pójdzie. Gdy zastanawiałem się nad tym tekstem, takie myśli mi się nasunęły. Po pierwsze, widzę Pana Jezusa Chrystusa, który mówi: wstawiam się za tobą, Piotrze. Mamy orędownika w niebie. Ciągle Pan Jezus Chrystus oręduje za nami. Mamy kogoś, kto jest przy nas, mamy kogoś, kto troszczy się o nas, komu na nas zależy. I mamy kogoś, kto zna, rozumie nasze słabości. Mamy kogoś, kto wie o wszystkim, co się wydarzy w naszym życiu. Mamy kogoś, kto jest w stanie przewidzieć całą naszą doczesność. Mamy wspaniałego Zbawiciela. Musimy być także świadomi tego, że szatan pragnie niszczyć. Pragnie zabierać życie. Pragnie burzyć to, co Boże. Pragnie narobić krzywdy, szkody. I on to wszędzie czyni. Ale także musimy pamiętać o tym, że w tym tekście jest bardzo mocno zasygnalizowana pewna postawa. Postawa upamiętania, postawa pokuty, postawa przemiany życia. Ja wierzę, że Bóg ma moc zmienić nas na stałe. Że ma moc doprowadzić do zmiany naszego życia, że jesteśmy stabilni, jeśli się prawdziwie upamiętamy. Jeśli nie ma prawdziwego upamiętania, życie człowieka jest zawsze chwiejne, ciągle upada, ciągle się potyka, ciągle zapiera się Jezusa swoim życiem. Jeśli nie było upamiętania, prawdziwego wewnętrznego upamiętania, nie ma także prawdziwego życia z Bogiem. A prawdziwe upamiętanie daje nam gwarancję, pewność wiecznego zbawienia, że jesteśmy w Bożych rękach. I myślę, że kluczem do takiego sukcesu duchowego w życiu człowieka, aby był stabilny, aby był człowiekiem wiary, aby nie upadał, jest prawdziwe upamiętanie. I oto Pan Jezus tę prawdę Piotrowi objawił. Powiedział do niego: wiem, że będziesz miał upadek. Piotrze, wiem, że mnie zdradzisz. Wiem, że się potkniesz. Wiem, że mnie zawiedziesz. Ale będzie to tylko raz. Bo kiedy się naprawdę nawrócisz, to jest nasza interpretacja brytyjskiego tłumaczenia Bożego Słowa, ale tak naprawdę jest tam słowo upamiętasz, prawdziwie przemienisz, prawdziwie doznasz zmiany swojego życia, zmienisz zupełnie kierunek swojego życia. Kiedy się nawrócisz, upamiętasz, wtedy ty będziesz utwierdzał braci moich. Amen? I to jest coś stałego. To jest coś, co możemy robić przez całe nasze życie. Niektórzy z nas robią już to przez wiele lat. Jestem wdzięczny Bogu, że już mogę 28 lat chodzić z Panem. Bo jeśli prawdziwie się nawracamy, nie musimy się ciągle nawracać. Jeśli prawdziwie się nawrócimy i prawdziwie się upamiętamy, mamy życie z Bogiem. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy utwierdzeni wewnętrznie człowieku. Jesteśmy tymi, którzy utwierdzają innych. Amen? I wielka lekcja dla nas, aby nie być pewny siebie, bo nie budujemy na samych sobie. Piotr próbuje budować na swoim temperamencie, na swoim charakterze. Piotr był z natury człowiekiem pewnym siebie. Piotr był z natury człowiekiem bardzo spontanicznym. On po prostu był przebojowy, on szedł do przodu. Jemu nie było trudno pokonywać przeszkody. Panie, ja sobie poradzę. Panie, wszyscy Ciebie opuszczą, ale ja Ciebie nie opuszczę. Ja będę przy Tobie. Pójdę do więzienia i pójdę z Tobą na krzyż. Nie ma sprawy. Ale kiedy budujemy na siebie, kiedy budujemy na własnych siłach, kiedy my sami chcemy pokazać naszą siłę, naszą wytrwałość, bardzo szybko zostają podcięte nam skrzydła. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Wszystko, co robimy, wszystko, co budujemy, wszystko, dokąd zmierzamy, musi być budowane na Nim. Musi być z Niego, musi być z Jego źródła, musi mieć Jego siłę. Gdyby Piotr powiedział, Panie, dlatego, że jesteś ze mną, dlatego, że Ty dajesz mi siłę, Panie, jeśli Ty mi tylko pozwolisz, jeśli Ty mnie wesprzesz, bo buduję na Tobie, to pójdę z Tobą do więzienia i na śmierć. Ale Piotr wyraźnie oparł się na siebie. Panie, ja pójdę za Tobą. Panie, ja jestem gotowy iść, ja to zrobię, ja pokonam, ja zwyciężę. Musimy pamiętać, że nasza siła jest w Bogu. W Ewangelii Marka w 14 rozdziale mamy dalej powtórzony ten sam tekst i chciałbym zwrócić uwagę na pewną myśl, która jest w tym tekście. Pan Jezus, to jest ten sam moment opisany tylko przez innego autora. W Ewangelii Marka 14 rozdział tak czytamy. I rzekł im Jezus, wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. Taka jest prawda. Nieprawdaż? Kiedy nie ma lidera, kiedy nie ma przywództwa, kiedy nie ma pasterza, kiedy on zniknie, kiedy w niego uderzą, to stado się rozprasza. Ta prawda, ta zasada funkcjonuje także w społeczności, w kościele, w zborze. Pan Jezus o niej mówił. I Pan Jezus im to powiedział. Kiedy uderzony jest pasterz, owce się rozpraszają. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. Wszyscy, ale nie ja. Ja nie. I rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I tu jest tajemnica. Dlaczego kur zapiał dwa razy, a Piotr zaparł się trzy razy? Dlaczego kur nie zapiał trzy razy, tylko dwa razy? Wiecie? Może ktoś mi powie. Młodzież, oni żyją Biblią. Dlaczego dwa razy, a dlaczego nie trzy razy? Dlaczego nie raz na koniec? Jest to zapisane i to jakoś zainspirowało mnie na dzisiejszy wieczór. Ale do tego wrócimy na koniec, bo najpierw chciałbym przypomnieć nam wszystkim, myślę, że nam się to przyda, przez kilka minut, co miało miejsce, co się wydarzyło w ten dzień przed ukrzyżowaniem Pana. Dlatego, że nim Pan Jezus, nim nastał ten wieczór, w którym umarł Boży Syn, Jezus Chrystus, Pan Jezus odbył pewną drogę na krzyż. Pan Jezus znalazł się w kilku miejscach, które chciałbym wam przypomnieć. Tak, abyśmy utwierdzili sobie to, co mówi Boże Słowo o tej drodze. A więc po pierwsze, Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane. Tam Pan Jezus modlił się. Szczególnie ewangelista Jan opisuje modlitwę w ogrodzie Getsemane. My będziemy czytać tylko myśl, przypomnienie, zapis Łukasza, który zapisał tak. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się. Mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A okazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich, dlaczego śpicie? Stańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Oto Pan Jezus w trudnym momencie swojego życia, kiedy jest świadomy swojej śmierci, kiedy jest świadomy, aby wziąć ten kielich, o którym słyszeliśmy w niedzielę, kielich wszelkich grzechów ludzkości, aby go wypić, aby go wziąć na siebie, toczy bój w ogrodzie Getsemane. Modli się, rozmawia ze swoim ojcem. Tam nie tylko bojował o to, aby minął go ten kielich, aby został jakby zachowany przed tym brudem śmierci i grzechu. Nie tylko o to się modlił. Modlił się na początku o cały Kościół, który powstanie. Modlił się o swoich uczniów. Modlił się o tych, którzy jeszcze się nie upamiętali, a którzy przyjdą do Pana. Modlił się o to, aby byli jedno, wierzący. Modlił się o to, aby poznali Boga Wszechmocnego, Ojca w niebie i aby wiedzieli, kim jest tak naprawdę Ojciec. Pan Jezus toczył niesamowity bój modlitewny w ogrodzie Getsemane. Nim dokonał aktu zbawienia, nim został przybity do krzyża. Modlił się i wołał, a anioł Pana umacniał go. Ta prawda ciągle jest taka sama. Gdy toczymy bój, gdy modlimy się, gdy zmagamy się, gdy hordy piekła nacierają, Pan umacnia nas. Bo gdyby nie umacniał nas Pan, to w tym śmiertelnym boju byśmy przegrali. Ale Pan nas umacnia i Pan jest z nami i Pan nas wspiera. Lekcja dla nas, aby nie zasypiać. Aby nie być takiego stanu, aby nie dopuszczać stanu uśpienia, ale aby być czujnym, po to, by nie popaść w pokuszenie. Pan Jezus to powiedział swoim uczniom. Dlatego pamiętajmy z ogrodu Getsemane lekcję, którą dał Pan Jezus swoim uczniom. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Niech to będzie dla nas zachętą. I po tej modlitwie Pan Jezus został pojmany. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 47 do 48 czytamy. A gdy on jeszcze mówił, była to rozmowa Pana Jezusa z uczniami, kiedy zachęcał ich do modlitwy, aby nie popadali w pokuszenie. Gdy jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz. I ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. A więc drugi epizod życia Jezusa to jego pojmanie. Kiedy przyszli po Niego, jak po największego złoczyńcę. Kiedy Judasz dopuścił się zdrady. Kiedy wskazał go pocałunkiem. Jakież to nieetyczne. Jakież to podstępne. Jakiś fałsz. Nieprawdaż? Jakaż obłuda. Pocałunkiem wydaje Bożego Syna. Zdradza go. I Pan Jezus zostaje pojmany. Pamiętamy, że miały tam jeszcze miejsce inne rzeczy. Piotr oczywiście pierwszy próbuje realizować to, co obiecał, że go nie opuści i wyciąga miecz i obcina jednemu z żołnierzy ucho. Rzymski żołnierz traci swoje ucho, ale Pan Jezus go uzdrawia. Pan Jezus go leczy, bo Pan Jezus jest ciągle pełen miłosierdzia i pełen łaski. Ciągle okazuje zlitowanie nad człowiekiem, nawet nad rzymskim żołnierzem, lecząc go. I trzeci epizod życia Jezusa. Bardzo przykry. Jezus jest dręczony i bity. A więc doznaje upokorzenia. Ewangelia Łukasza, 26 rozdział, 63 do 65. A mężowie, którzy go pilnowali, naigrywali się z niego i bili go. i zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: prorokuj, kto jest ten, co cię uderzył? I wiele innych bluźnierstw wypowiadali przeciwko niemu. Popatrzcież, jaką mękę musiał przejść nasz Boży Syn, cudowny nasz Pan, wspaniały nasz Zbawiciel. I dokonał tego dla nas. Poddał się tej męce, był dręczony i bity. Naigrywano z niego. Bito go po twarzy. Pluli mu w twarz. Kazali mu zasłaniać oczy, czy zasłaniali mu oczy i uderzali go i naigrywali się z daru proroctwa, z daru objawienia. Dopuszczali się bluźnierstw przeciwko niemu. Myślałem wiele w tym tygodniu na temat tej drogi, którą przeszedł Pan Jezus, nim oddał swoje życie za mnie, grzesznego człowieka. A później czwarty epizod, Jezus staje przed Radą Najwyższą. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 66-71. A gdy nastał dzień, zeszła się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i zaprowadzili go do swojej Rady Najwyższej, mówiąc: jeśli jesteś Chrystusem, powiedz nam. On zaś rzekł do nich: choćbym wam powiedział, nie uwierzycie, a choćbym pytał, nie odpowiecie. Odtąd zaś Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawicy mocy Bożej. Wtedy rzekli wszyscy: cóż więc ty jesteś Synem Bożym? A on rzekł do nich: wypowiadacie, że jestem. Oni zaś rzekli: na cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z jego ust. Oto zostaje sądzony przez uczonych w piśmie, przez ludzi religijnych, przez kapłanów, przed Radą Najwyższą przyszło mu stanąć. To jest ciekawe, bo tamci ludzie oczekiwali Mesjasza, oczekiwali Wybawiciela, oczekiwali Bożego Syna, że przyjdzie. Przecież oni znali proroctwa, ale byli tak zwiedzeni duchowo, byli tak zamknięci na to, co Bóg czynił, byli tak zapatrzeni w swoją religijność, w swój obrzęd i w swoją tradycję, że nie dostrzegli prawdy, która działa się na ich oczach. Że nie dostrzegli, że Boży Syn naprawdę przyszedł, że Boży Syn jest. I nawet gdy wypowiadali pewne słowa, Pan Jezus potwierdzał prawdę tych słów. Ale człowiek, gdy jest zamknięty, gdy jego serce jest twarde, gdy jego serce jest skamieniałe, nie dociera do niego prawda. Nie dociera do niego to, co naprawdę Bóg czyni. Dlatego piąty epizod życia Jezusa staje przed Piłatem. Piłat był namiestnikiem rzymskim, był prokuratorem. Tak naprawdę nazywał się Pontius Pilatus. Był posłany do Judei, aby być rzymskim prokuratorem. I do niego arcykapłani wysłali Pana Jezusa. Musimy pamiętać, że arcykapłani i uczeni w piśmie, w ogóle Żydzi, nienawidzili Rzymian, ale byli gotowi, aby pozbyć się Jezusa i poszli w układy z Piłatem i Herodem. W tym czasie jakby nastąpiło między nimi chwilowe pojednanie, aby Pana Jezusa Chrystusa skazać. To jest niesamowite. I całe ich zgromadzenie, Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od 1-5, powstało i poprowadzili go do Piłata. I zaczęli go oskarżać, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi. Co było kłamstwem? Pamiętacie? Kiedy przyniesiono mu monetę, co powiedział Pan Jezus? Co jest boskie, to Bogu, a co cesarskie? Cesarzowi. Bo pytali go, czy mają płacić podatek. Pan Jezus powiedział, że mają. Że trzeba, że tak ma być, bo to się należy robić. I powiada, że on jest Chrystusem Królem. I zapytał go Piłat, mówiąc: to ty jesteś królem żydowskim? A on odpowiadając, rzekł mu: to ty mówisz. Piłat zaś rzekł do arcykapłanów i do tłumu: żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. No trochę światły człowiek, oświecony, znał się na rzeczy, mówi: no żadnej winy w nim nie widzę. Był prokuratorem, sądził złoczyńców, dokonywał sądu nad bandytami tamtejszych czasów, podawał werdykty, a więc stwierdził, że nie widzi żadnej winy w tym człowieku. Oni natomiast obstawali przy tym i mówili: podburza lud, nauczając po całej Judei, i to począwszy od Galilei aż dotąd. I nastąpił szósty epizod w drodze na krzyż. Jezus stanął przed Herodem. Herod był z rodu Heroda Wielkiego. Miał władzę królewską nad Judeą i Izraelem w tamtych czasach. I był także wysłannikiem Rzymu, ustanowionym przez Rzymian. Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, a więc odsyła go do króla, odsyła go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć. Nareszcie ktoś chce widzieć Jezusa. W tym okrutnym czasie Herod ucieszył się, że go zobaczy, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Takie oddziaływania na ludzi ma manifestacja Bożej mocy, gdy dzieją się Boże cuda. Jest to pewnego rodzaju objaw ponadnadprzyrodzonego działania. I nawet Herod zapragnął widzieć Jezusa, a może dokona jakiegoś cudu. I wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiadał. A byli przy tym obecni arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I oto siódmy epizod w drodze na Golgotę z życia Pana Jezusa. Jezus staje przed Piłatem po raz drugi. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich: przyprowadźcie do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu. A tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. I pomijamy teksty. Wiemy, że przywołał także Barabasza, kryminalistę, który był w więzieniu, który miał wiele naskrobane, miał wiele złych czynów, których się dopuścił. I ludzie zażądali, aby wypuścił Barabasza. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. I później, pamiętacie, już Żydzi zaczęli krzyczeć: ukrzyżuj go, krew jego na nas i na nasze dzieci. I wtedy, to często przypominamy, gdy mówimy o narodzie izraelskim, o narodzie żydowskim, wtedy stało się to najgorsze, co się stało. A więc naród żydowski został dotknięty tym, o co prosił. Tym, o co zabiegał. A więc krew jego, nie krew, która oczyszcza, która zbawia, która leczy, która ochrania, która strzeże, stała się dla nich przekleństwem, nie błogosławieństwem. Bo ludzie cały czas wybierają błogosławieństwo albo przekleństwo. Dlatego tak bardzo mamy położone na sercu, aby modlić się o naród izraelski, aby ten naród się upamiętał, aby uznał Jezusa Mesjaszem. Chwała Bogu za to, że dzisiaj tysiące Żydów nawraca się do Boga. Tysiące Żydów akceptuje Jezusa jako swojego Mesjasza, jako Zbawiciela, jako Króla, który przyszedł zbawić świat. Chwała Bogu, że to miłosierdzie jest większe nad karą niż cała kara. Miłosierdzie góruje. Amen? Miłosierdzie góruje. I mimo, że tak wielkiej krzywdy doznał Jezus od tych, do których przyszedł, ciągle ich kocha i pragnie im objawiać swoją moc i swoją miłość. I ostatni epizod, który chciałbym wspomnieć. Jezus zostaje ukrzyżowany. Nie mówimy wszystko w szczegółach, co się działo, ale Jezus zostaje ukrzyżowany. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od 33 do 35. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucili losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeśli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. I wtedy Pan Jezus na krzyżu umierał. Wtedy Pan Jezus cierpiał męki za nas, za ciebie i za mnie. I wtedy na krzyżu miało miejsce coś niesamowitego. Tam dokonywała się wielka przemiana, wielka transformacja. Tam rozpoczęło się dzieło odkupienia dla człowieka, co jest fundamentem całego naszego chrześcijańskiego życia. Tam Jezus dokonał, tak naprawdę, gdy bliżej się przyjrzymy, dokonał 8 przemian w różnych dziedzinach naszego życia. Tam zwyciężył, jakby dając nam błogosławieństwo w 8 dziedzinach naszego życia, w tych fundamentalnych dziedzinach naszego życia. I przez następne 2 niedziele będziemy przyglądać się tym 8 dziedzinom, w których to Jezus dokonał transformacji, przemiany i ta moc spływa z krzyża do naszego życia. I wierzę, że jeśli to przyjmiemy, jeśli to zrozumiemy, jeśli w to uwierzymy, to wtedy to błogosławieństwo, zwycięstwa pójdzie z nami i będziemy oglądać Jego działanie na co dzień w naszym życiu. I tam, gdy Pan Jezus zmierzał na Golgotę, w pewnym momencie zauważył, że stało się to, co powiedział. Piotr się potknął. Piotr zaparł się Pana. I chcielibyśmy przyjrzeć się na koniec tragedii Piotra w noc śmierci Jezusa. Będzie to taka mini lekcja także dla nas i myślę, że będziemy mogli coś z tego dla swojego życia wziąć. Oto czytamy w Ewangelii Marka w 14 rozdziale, powtórzę te wiersze 66-67. A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole przyszła jedna ze służebnych arcykapłana i ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła: i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, patrząc na upadek Piotra, na jego tragedię, na to, co się stało, pierwsza rzecz, która nasunęła się na moje serce, to to, że Piotr nie jest tam, gdzie być powinien. Piotr nagle znalazł się nie przy tym ognisku, przy którym powinien być. To nie było miejsce dla niego. Nie wiem, może czuł się tak pewny siebie, a może już wtedy zupełnie załamało się jego serce. Może już wtedy został zdjęty strachem, może już wtedy pogubił się w tym wszystkim. Kiedy widział, co dzieje się z Panem Jezusem, kiedy widział, jak jest nękany, jak jest upokarzany, jak jest targany od Piłata do Heroda, od Heroda do Piłata, jak stawał przed radą, jak szedł w Via della Rossa, niosąc krzyż, może Piotr się pogubił. Zobaczył bezsilność, bezradność. Zobaczył ten cały chaos i nagle wszystko w nim zgasło. I powiem wam, bracia i siostry, że wtedy jest najgorzej być tam, gdzie być nie powinienem. Tak może być w naszym życiu. Czasami chrześcijanie upadają, dlatego że są w miejscach, w których nigdy nie powinni być. Są miejsca, do których nigdy nie powinni iść i są ogniska, przy których nigdy nie powinni się grzać. I Piotr znalazł się w takim miejscu, znalazł się na dziedzińcu, znalazł się w dole. Tak czytamy. To też ma pewną wymowę, bo gdy my jesteśmy w tym przysłowiowym dole, wtedy bardzo łatwy diabeł ma dostęp do nas. I wtedy trzeba wydobywać się z dołu, wtedy trzeba wychodzić na wzgórze, aby być bliżej Pana. Nie można się grzać przy ognisku tych, którzy są mi przeciwni. Ten świat tylko czyha, aby nas pochłonąć. A więc Piotr znalazł się w miejscu, w którym nie powinien być. Dlatego ważne jest to w moim życiu. Gdzie jestem? Z kim jestem? Przy jakim ognisku się grzeję? Jest ważne, szczególnie wtedy, gdy jest mi ciężko, gdy nadciągają czarne chmury, gdy jestem w dole, aby być jak najbliżej Pana, aby być jak najbliżej ludzi, którzy są mi w stanie pomóc, aby być jak najbliżej ogniska, które pali się w mocy Ducha Świętego. Jest to bardzo, bardzo ważne, dlatego że Piotr znalazł się w miejscu, w którym być nie powinien. I oto mamy rezultat. Piotr zapiera się Jezusa. I kur zapiał po raz pierwszy. Tak mówi Boże Słowo. Ewangelia Marka, 14 rozdział, wiersz 68. Ale on się zaparł i rzekł: ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka A kur zapiał po raz pierwszy. Kur zapiał. Jak to zrozumieć? Wierzę, że kiedy upadamy, Pan zawsze nas ostrzega. Pan zawsze nas ostrzega. I myślę, że ten pierwszy, jakby to powiedzieć, dźwięk piejącego koguta był sygnałem ostrzegawczym dla Piotra. Nie zaparł się jeszcze go 3 razy. Zaparł się raz. Ja lubię myśleć, lubię grzebać, lubię wgłębiać się, lubię to penetrować myślami. I tak sobie wyobrażam, że gdyby Piotr wtedy się obudził, się ocknął i powiedział, rzeczywiście Pan miał rację, lepiej dam nogę z tego miejsca, lepiej pójdę tam, gdzie idzie Pan. Przecież za Panem aż na Golgotę szły kobiety. Tak? Aż pod krzyż. Uczniowie rozproszyli się, tak jak Pan Jezus powiedział, ale kobiety, służebnice, te, które służyły Jemu, matka Jego, Maria i inne, które Pan uwolnił z demonów, kobiety, które były wolne, które służyły Panu całym sercem, poszły za Nim aż pod krzyż. Był tam także Jan, uczeń Pański. Ale Piotr ani drgnął. Piotr nie zareagował na ostrzeżenie. Myślę, że wiele razy w naszym życiu, gdy robimy coś źle, miłość Boża przejawia się tym, że nas nie potępia, ale nas ostrzega. Posyła sygnał ostrzegawczy. Gdzieś tam ten dźwięk pienia w naszym sercu rozbrzmiewa. Gdzieś tam jakiś głos do nas dociera. Ktoś koryguje nas, czy słyszymy jakąś usługę, która chce nas ukierunkować, zmienić nasze myślenie. Duch Święty mówi do naszego serca. Lub ktoś z braci i sióstr nam powie, słuchaj, robisz źle, trzeba to zmienić. Albo weź, ureguluj to z Panem i z ludźmi. To jest ten pierwszy sygnał, to ostrzeżenie, które Bóg posyła. Ale w naszej historii Piotr nie koryguje swojego błędu. Zapiera się Pana Jezusa po raz drugi. I kur nie zapiał tym razem. Kur nie zapiał. Bóg milczy. Ja myślę, że ciągle jest to manifestacja Bożej miłości. Kur nie pieje, nie zapiał po raz drugi. Ale Bóg czeka. Czeka na reakcję Piotra. Czeka, co on zrobi. Ewangelia Marka 14:69-70 czytamy, a służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło, to jeden z nich. A on się znów zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, mówili do Piotra, prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk. I kur się nie odzywa. Jest cisza. Myślę, że po takim ostrzeżeniu, które Bóg nam daje, następuje wyciszenie i Bóg czeka na naszą reakcję. Ja widzę w tym niesamowitą miłość Bożą, Jego łaskę i miłosierdzie. Daje następną szansę. Piotrze, skoryguj swoje zachowanie. Piotrze, podnieś swoje oczy na Jezusa. Piotrze, nie załamuj się. Już 2 razy się zaparłeś, ale kur nie zapiał po raz trzeci. Możesz jeszcze wszystko zmienić. Taki finał nie musi być dzisiejszego wieczoru. Finał może być zupełnie inny. Ale czytamy w Bożym Słowie, że Piotr zapiera się Jezusa po raz trzeci i kur zapiał po raz drugi. Ewangelia Marka 14 rozdział, wiersz 70, 71, 72. A on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali do Piotra. Prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać. Popatrzcie, już teraz nie mówi, nie jestem, nie byłem, ale zaczyna już używać mocniejszych słów. Zaklina się, przysięga, nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Wiecie, tak już jest w życiu człowieka. Jeśli się nie upamięta, to jego zatwardziałość staje się coraz większa. jeśli nie korzysta z łaski, którą Bóg mu daje, zamyka się coraz bardziej, staje się coraz bardziej uparty, staje się coraz bardziej zacięty. I to jest jakby świadectwem życia poświadczone. Ja znam ludzi, którzy przychodzili do zboru tygodniami do kościoła, miesiącami i nie nawrócili się do Pana, nie posłuchali wołania. Później zniknęli. Zacięli się i dzisiaj są w totalnym grzechu, w totalnym pohańbieniu. Nie odpowiedzieli na Boże wołanie. Nie poprosili o przebaczenie. Zamknęli się jeszcze bardziej. Dzisiaj już nie można ich nigdzie spotkać, na żadnym nabożeństwie, w żadnym kościele, na żadnej społeczności. Piotr postąpił podobnie. Zaczął się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz zapiał kur po raz drugi. I wtedy wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus. Zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. Załamał się i wybuchnął płaczem. W tej całej smutnej historii jest coś bardzo pozytywnego. Jest pewna wspaniała myśl, że jeśli człowiek, który pokochał Boże Słowo, upadnie, jeśli nawet zabrnie za daleko, jeśli nawet pójdzie zupełnie w świat i w grzech, to ja wierzę, że to słowo, które posiane zostało w jego życiu, pewnego dnia się odezwie i przypomni sobie to, co słyszał. Przykład marnotrawnego syna, nieprawdaż? Który pozostawił dom ojca swego, roztrwonił całe błogosławieństwo, które miał, stracił wszystko, co posiadał. Ale gdzieś tam, gdy pasł świnie, gdy tam razem z nimi się żywił, słowo o ojcu odżyło w jego sercu. Słowo odnowiło jego życie. Pobudziło jego pragnienie, by wrócić do domu ojca. I bracia i siostry, jest to naszym zadaniem. Taką postawę miał Pan Jezus. Bo on prorokował i powiedział: Piotrze, ale ja wiem, że kiedy ty się nawrócisz, kiedy ty się upamiętasz, będziesz utwierdzał moich braci. Wierzę, że i my powinniśmy mieć taką nadzieję i wiarę, jaką wypowiada Pan Jezus. Że ci, którzy doznali słowa, nawet szli za Bogiem, nawet służyli Mu przez jakiś czas, nawet robili wielkie deklaracje, a upadli, odeszli, wrócą z powrotem. Wrócą z powrotem. Może jeszcze nie widzimy, może zapierają się go po raz drugi, może już kur piał dwa razy, może trzy razy, może pięć razy w ich życiu. A oni ciągle są zatwardziali. Przyjdzie taki dzień, kiedy zostanie złamana ich duma. Wtedy złamał się i wybuchnął płaczem. Przyjdzie taki dzień, kiedy skruszą się ich serca. Bo Biblia mówi, że to, co czyni Bóg, nie można jakoś wymazać, usunąć. A co czyni Bóg? Posyła słowo swoje, które jest jak ziarno, które nie wraca z powrotem do Niego, jeśli nie wykona tego, z czym zostało posłane. Dlatego naszym zadaniem, nawet jeśli jesteśmy w sytuacji trudnej i widzimy, że źle się dzieje, że stan człowieka jest beznadziejny. Piotr był w beznadziejnym miejscu. Trzy razy się zaparł. Kur zapiał dwa razy. Bóg dawał mu szansę. Ale Pan Jezus spojrzał. I Pan Jezus widział, że Piotr się zmienia. Że Piotr kruszy swoje serce. Że to już nie jest ten sam Piotr. że to już nie jest ten, który odważnie gdzieś tam przy wieczerzy mówił: Panie, ja pójdę z Tobą na śmierć. To jest Piotr złamany, Piotr skruszony. I myślę, że to jest klucz do sukcesu duchowego. Taka jest droga. Upamiętanie i pokuta drogą wyjścia z marazmu grzechu. Moich słabości, moich błędów. Upamiętanie i pokuta to jedyna droga. Nie ma innej. Niczego nie mogę na to miejsce wstawić. Musi być ten element pokuty i upamiętania. To jest dla mojego ozdrowienia. To jest ten przełom mojego życia, kiedy kruszę moje serce, kiedy wybuchnę nawet płaczem przed Panem, kiedy proszę o łaskę i miłosierdzie, kiedy to, co zrobiłem po drodze, jakby otwiera moje myśli i widzę mój stan. I ostatni fragment Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 61 wiersz, brzmi tak. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Po pierwsze, Bóg wszystko widzi. Pan widzi moje życie. Pan spogląda na mnie. Pan widzi, w jakim miejscu jestem. Pan widzi, co dzieje się w moim sercu. Po drugie, ta prawda, o której mówiłem wcześniej. Piotr przypomina sobie słowo Pana. Kiedy człowiek zaczyna sobie przypominać słowo, kiedy zaczyna wracać do niego, to słowo ma moc, aby go ożywić. To słowo ma moc, aby mu przypomnieć. To słowo ma moc, aby go zmienić. I po trzecie, postawa, działanie. Piotr wyszedł z tego miejsca. Opuszcza miejsce, w którym być nie powinien. Zostawia to miejsce, wychodzi na zewnątrz i zaczyna gorzko płakać. Złamane serce. Człowiek, który pokutuje, nie ma problemu z płaczem. Nie ma problemu z tym, aby się wzruszyć. Nie ma problemu, aby wylewać łzy. Nie ma problemu z tym, aby być skruszonym i aby być poruszonym. A wtedy Bóg dokonuje uzdrowienia naszego wnętrza. Wtedy Bóg przemienia nas. To jest lekcja z życia Piotra, który chodził z Panem, który czynił Jego cuda, który głosił Ewangelię innym, który stawał w Jego obronie w ogrodzie Getsemane. Ale o własnych siłach nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć. Potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jego słowa. Potrzebujemy Jego mocy. Potrzebujemy Jego prawdy. Potrzebujemy pokory, upamiętania i świadomości tego, kim jesteśmy jako ludzie. Potrzebujemy patrzeć na Pana i iść za Nim. Nawet wtedy, kiedy jest ciężko i kiedy życie staje się trudne. Nawet wtedy, kiedy przeraża nas wszystko to, co się dzieje wkoło. Musimy uchwycić się Pana. Musimy uchwycić się Jego słowa. Bo diabeł wykorzystuje każdy moment. Tak jak Pan Jezus powiedział. Jakby sobie wyprosił. Jakby sobie upozorował. Upatrzył Piotra, że znajdzie go w miejscu, w którym będzie w stanie go pokonać. Kiedy Piotr znalazł się w miejscu, w którym być nie powinien, uderzył w niego, a Piotr zaparł się Pana. Każdemu z nas grozi potknięcie. Ale także każdy z nas w oparciu o Jezusa może zwyciężyć każde potknięcie. Dla każdego z nas diabeł będzie próbował urządzić polowanie. Ale także każdy z nas może zgasić wszystkie jego ogniste pociski. Amen. Każdy z nas, żyjąc w świadomości i bliskiej relacji z Bogiem, ostoi się i zwycięży. Nawet jeśli przyjdzie nam iść drogą Via Dolorosa, którym jest ból, smutek, bezsilność, to Pan tak i tak zwycięży. Bo po trzech dniach było zmartwychwstanie i Bóg odniósł tryumf. Pan Jezus odniósł tryumf. 3 noce i 3 dni. A po 3 dniach Pan Jezus zmartwychwstał. 3 dni i wystarczyło, aby odnieść tryumf nad śmiercią i diabłem, szatanem. 3 dni, aby dokonać przemiany i zwycięstwa dla ludzi. I dzisiaj potrzeba nam wytrwałości, aby być blisko Pana. Nie tylko wtedy, kiedy dobrze nam się układa, kiedy wszystko się pięknie toczy w naszym życiu, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nie ma doświadczeń, kiedy nie ma chorób, kiedy nikt nie umiera, kiedy wszystko jest dobrze poukładane. Ale szczególnie trzeba nam być blisko Pana, kiedy dzieją się rzeczy odmienne. Trzeba czekać na zmartwychwstanie, na zwycięstwo, na tryumf Jezusa. Być Mu wiernym, nie załamywać się, nie poddawać się, nie wypierać się Jego. Wierzyć do końca, nie poddawać się. Do Niego należę, Jemu ufam. Tak, jestem Jego dzieckiem. Tak, należę do Jezusa. No co z tego, że na razie nie ma cudu, ale cud będzie. Poczekaj, szatanie, 3 dni. Zobaczysz, że Bóg zwycięży. Poczekaj. Nie poddam się, nie zrezygnuję. Będę ufał do końca, bo mój Pan jest ze mną. Halleluja. Chwała Mu za to. Chwała Mu za to. Chwała Mu za to. Rozmawiałem z pastorem Abrahamem w drodze powrotnej z Gliwic. Zapytałem go. Powiedziałem, słuchaj. Kiedy mówimy do gór, kiedy się modlimy, kiedy gromimy chorobę i kiedy przeciwstawiamy się wszelkiemu złu, które jest. A mimo tego, na przykład, ktoś umiera. Co wtedy? Bo mówi, to jest w porządku. To nie zwalnia nas z usuwania dalej gór. To jest w porządku. Mówi, moje 2 siostry zmarły, młodsze ode mnie. Odeszły do Pana. Modliliśmy się do końca. Przesuwaliśmy góry. Ogłaszaliśmy uzdrowienie. I mówi tylko, że w naszej mentalności jest coś takiego zakodowane, że śmierć to jest największa tragedia. Mówi, w oczach Bożych śmierć jest największym zyskiem i zwycięstwem. Mówi, tutaj jest ten problem, że my po prostu w naszej mentalności przyzwyczajamy się tylko do doczesności. Mamy walczyć o doczesność. Bóg usuwa choroby. Bóg daje nam zwycięstwo. Ale tak naprawdę śmierć jest zyskiem. Jeśli Bóg tak zdecydował, jeśli Bóg tak postanowił, bo On jest autorem życia i śmierci, jeśli Bóg tak zdecydował, a ja zrobiłem wszystko, aby osiągnąć to, co On obiecał, ale Bóg tak zdecydował, ja pokornie Mu oddaję cześć i mówię, Boże, Twoja racja, nie moja. Ale już następnego dnia, gdy będę widział chorego, będę się modlił o uzdrowienie i będę deklarował zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Będę się modlił, aby góra choroby została usunięta. I będę wierzył, że Boża wola się spełni, że Bóg ma plan dla tego człowieka, czy dla tych ludzi, czy dla tej sytuacji. Nie dajmy się przytłoczyć. Nie zapierajmy się Jezusa. Nie poddawajmy się. Ja wiem, że jest to bardzo łatwe, gdy my jako ludzie poddajemy się emocjom. I nagle mówimy, no i co z tego, że się modliłem? I co z tego, że wierzyłem? Nie dajmy diabłu przystępu. Mam wierzyć do końca i nie mogę się poddać. Nie poddajmy się diabelskiemu zamieszaniu. Nie wypierajmy się Jezusa. Nie zapierajmy się Jego. Wierzmy do końca. Aby diabłu nie udało się nas podejść i zburzyć to, co Bóg posiał w nasze życie. A jak zapieje kur, to skorzystajmy z sygnału ostrzegawczego. Gdy zapieje, nie będę czekał, aż zapieje drugi raz. Bo jak zapieję drugi raz, będę musiał gorzko płakać. Będę musiał wybuchnąć wielkim płaczem. Tak jak Piotr. Wierzę, że gdy Piotr ocknąłby się po pierwszym sygnale ostrzegawczym, to nie musiałby wybiegać i gorzko płakać. Nie byłby złamany, czy załamany. Nie byłby przybity, nie byłby taki pokonany. Ale mógłby wyjść z tego placu i powiedzieć, Panie, miałeś rację. Dziękuję Ci, że mogę się obudzić. Że mogę pobiec na Golgotę i być z Tobą. Bo to, co Ty powiedziałeś, się stanie. A Pan Jezus im powiedział, że zmartwychwstanie. Że zmartwychwstanie. Jakaż słaba ludzka natura. Tyle cudów widzieli. Tyle cudów Pan Jezus czynił. A oni się rozproszyli, zagubili się, stracili wiarę. Nadzieję, stracili wszystko. A Pan Jezus im powiedział, przecież słuchajcie, przyjaciele, bracia moi, Moja drużyno, ja zmartwychwstanę. 3 dni. Powstańmy, aby się modlić. Aleluja.